Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc chrzciwa Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Maria, Stolica Mądrości,
pomóc się za nami.
Maria, Królowa Pokoju,
módl się za nami.
Święty Ludwiku de Montfort,
módl się za nami.
Święty Dominiku,
módl się za nami.
Święty Jan Paweł II,
módl się za nami.
Nie skończyliśmy jeszcze, mówiąc o tych praktykach wewnętrznych, ale to zobaczymy w ciągu dnia. Chciałbym teraz zacząć ten temat bardzo, bardzo miły. Świętemu Ludwikowi. Święty Ludwik, jak powiedziałem, już napisał książkę o różańcu i jak wiemy, Matka Boża cały czas przypomina nam, jak trzeba odmawiać różaniec, że różaniec to naprawdę potęga, broń. No, ile różańców odmawiać dziennie, no, zanim zaczniemy mówić troszeczkę o tej książce, a ona jest pełna rad duchowych. No, rok temu byłem w Warszawie, miałem też konferencję na temat różańca świętego, jak praktyka zewnętrzna, według nauczania świętego Ludwika de Montfort, jak praktyka zewnętrzna, która nas prowadzi do najwyższych stopni kontemplacji, no, tak twierdził święty Ludwik. I to wszystkie te rady można znaleźć. No, tak na pierwszą chwilę wygląda książkę, i on opowiada o tych cudach, przez które Bóg i Matka Boża dokonali przez świętych. Ale no, widać, że brakuje nam może być tak wiary, że ona jest, ten różaniec naprawdę, że jest potem. No, to tyle jest tych cudów. Mam z mojej wioski, tam gdzie moi rodzice mieszkają teraz, jest jeden kapłan, który jest tam, profesor na Uniwersytecie Teologicznym, rektor, jakby tam dekanem. I mówię mi tak prosto. Jestem intelektualistą. No, wspierał mnie przez całą moją drogę, ale jest znany w tych krągach intelektualnych i powiedział, gdyby Ojca Piła nie było, nie by mój rozum, intelekt, nie by nikt nie uwierzył ta wszystka opowiadania, no, bo nie doświadczyłem sam coś takiego w życiu. Jest mi trudno rozumieć to. Ale gdyby Ojca Piła nie było, bo wszystko jest związane z Jego życiem dokumentowane, nie tylko, że istnieją świadkowie żyjący, no, ostatnio latach, lecz no, Kościół ma wszystkie, każdy dowód, który Bóg dokonywał i dokonuje przez Jego stawiennictwo w trakcie Jego życia ziemskiego, a przede wszystkim no, dziś po śmierci. Więc zawsze będziemy walczyć no, z tym, bo no, i dlatego i z tego powodu i święty Jan Paweł II napisał tę encyklikę Fides et Ratio. Nie powiedział rozum i wiara, lecz wiara i rozum, to wiemy, tylko wiara może uspokoić nasz rozum, który szuka zawsze coś konkretnego, jak Tomasz. Każdy z nas ma Tomasza w sobie troszeczkę, no. Potrzebuje, ktoś mniej, kto więcej, potrzebuje jakichś dowodów, żeby po prostu zobaczyli. A tutaj, no, kiedy święci nam opowiadają tak po prostu, widać, że to po prostu oni przekroczyli tą granicę i uwierzyli Panu, uwierzyli Matce Przenajświętszej. Święty Ludwik stawiał tą miłość i różaniec do tej grupy praktyk zewnętrznych. No, opowiada w traktacie, że są praktyki zewnętrzne, które troszeczkę mówiliśmy na ten temat, jak to wygląda, no, że każdy z nas ma jakąś relację z Matką Bożą. No, jeśli chcemy oderwać się od tych naszych przywiązań wewnętrznych, ukrytych, przede wszystkim uświadomić działanie Ducha Świętego, do czego jesteśmy przywiązani, a wtedy nam ta praktyka, takie oddanie, to nabożeństwo, o którym on mówi, nam może pomóc, ale pod jednym warunkiem, że jesteśmy po prostu, że jesteśmy wierni tym praktykom tego nabożeństwa. I w traktacie opowiada o tym, że to jest miłość do różańca, miłość do zdrowaś Mario, to jest praktyka zewnętrzna. Ale jak powiedział, tam nie wystarczy. Tutaj cytuję, mówiąc o tych ćwiczeniach zewnętrznych, i to jest bardzo ważne, to nie są medytacje. Pomimo tego, że tradycja i święty Ludwik nam zostawią, będąc w szkole świętego Ignacego z Loyoli, bo w pewnym momencie tylko jezuici mu zostawili otwarte drzwi i bardzo prześladowali. Nie wiem, czy czytaliście życiorys świętego. No, miał dużo przykrości, prześladowań, bo papież mu powiedział, bo podejmował decyzję, że zrobić pielgrzymkę na pieszo z Francji do Rzymu. Spotkał się przez jednego księdza, który miał bardzo bliskie relacje z papieżem, żeby mógł porozmawiać na ten temat jego życia. I papież świadomił to, co się w jego czasach dzieje w kościele francuskim. Dużo tam herezja było, jansenizmu, galikanizmu i tak dalej. No, w jego czasach już zaczynali kombinować coś, episkopat francuski, żeby się odsunąć od kościoła rzymskiego albo różne inne herezje. I papież powiedział mu, słuchaj, widzę, że jesteś gorliwy bardzo, że chcesz do Kanady, tak mówią eksperci, że chciałbym pójść na misję do Kanady, nawracać tam niewierzących. I potem powiedział, nie, zostań tam w Francji, ja ci daję tytuł misjonarza apostolskiego, może masz wolność iść od jednej diecezji do drugiej, dziś to nie istnieje więcej coś takiego. I możesz ogłosić, nawracaj, idź do tych wszystkich i nawracaj. I on do końca swojego życia, umierając, miał ledwie 43 lata, 16 lat kapłaństwa, i tak dalej, zostawił dużo i książek, i teraz jesteśmy w trakcie, mam nadzieję, że za parę miesięcy, może być wcześniej, wydamy kolejną książkę, to są kantyczki świętego Ludwika. Ponad 150 kantyczków napisał w formie prozy, poezję, na różne tematy duchowe, więc myślę, że będą, tak mówię o mojej siostry, które uczestniczyły w tym wielkim dziele, że po prostu to są prawdziwe katechezy na temat życia duchowego, praw, wiary i tak dalej. Więc on zostawił nam to rozważania, przygotowania, jak się przygotować do tego aktu zawierzenia, jak wiemy. W internecie można znaleźć dużo kapłanów, mówi na ten temat. Wczoraj mówiliśmy w naszym spotkaniu, że są parę lat temu, to Tatua Fundacja też zrobiła dla kapłanów, mój biskup Andrzej zrobił pierwsze 12 dni i tak dalej. On podkreślał, że trzeba zrobić na taki sposób, jaki proponuje. Pierwsze 12 dni wyzbyć się Ducha tego świata, potem tydzień poznać siebie, poznać Marię, poznać Pana Jezusa na końcu i 34 dnia wybrać jakiś dzień uroczysty, żeby się oddać Matce Przenajświętszej w formie niewolnictwa. Wiemy, że to niewolnictwo może powodować, to słowo może powodować odrzucenie, to tylko słowo. Jeśli rozumiemy dobrze, dlatego Montfort w traktacie mówi, że jest różnica między sługą a niewolnikiem. A to jest słowo biblijne. W czasach Pana Jezusa nie istnieli sługie, nie istniała ta sługa. No, jeśli coś było tam, to są niewolnicy. Święty Paweł mówi, że jest niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Matka Boża jest służebnicą, ale no, może być bliżej greckim przy tłumaczeniu, może można sobie to tłumaczyć jak niewolnik. No. Więc tutaj mówi tak, oczywiście, że te praktyki zewnętrzne, nieraz mówimy, że no, prawdziwa duchowość jest duchowość, kwestia serca, wewnątrz, ale też my nie widzimy, co mamy w naszym sercu często. Ludzie, które spotykamy. A Bóg chce, żeby być świadkami. Jezus sam powiedział, Jan Paweł II też powiedział, będziecie moimi świadkami. Świadkami nadziei, pielgrzymi nadziei w tym roku, w którym jesteśmy. No, są ważne te zewnętrzne znaki. Nie są istotne, ale no, jeśli ktoś widzi, no więc ciągle mówię, no jak Chorwat, będąc tutaj przykład Komunia Święta. No, widziałem różne sposoby przyjmowania Komunii Świętej. Oczywiście, że to nic nie znaczy. Możesz uklęknąć, a mieć truciznę w swoim sercu i przyjmować tak Jezusa. Ale no, dużo to daje. No, ja nie trzeba katechezy, nie trzeba nikogoś mówić. Ale uklęknąć, a dziś, kiedy jest taki kryzys, i atak na Eucharystię, na mszę świętą, no dużo, dużo to mi mówi, niż przyjmować tak, jak czy Pan Jezus. No uklęknąć, widać to. No, parę lat temu była grupa z Chorwacji, ze Splitu, przyszli tutaj i wśród tych starszych, no tak, kobiet, była jedna córka tej jednej pani. Miała 17 lat. W tych latach, no, kryzys młodzi mają, no, trudno im głosić Ewangelię. I ona była tutaj na Jasnej Górze. I po prostu patrząc, jak ludzie przyjmują Komunię Świętą, nawróciła się. Nie chciała przyjść z mamą do Polski na pierwszym dniu. I tam coś się złamało. Tylko przez to, patrząc. No. I otrzymała taką odwagę, żeby, no, wracając do swojej parafii, no, żeby uklęknąć, pomimo tego, że większość nie klęka, no, dawać jak młoda dziewczynka, no, już jakiś znak, no, uznając, no, że stoimy przed Bogiem. Matka Boża, no, kiedy objawia się, no, co robią ludzie? No, uklękają natychmiast. Nie ma tutaj dyskusji, no, kiedy nadprzyrodzona obecność przychodzi do tego świata materialnego, nie ma innej opcji, nie ma oklęknąć. Po prostu to dusza czuje. A no, jak straciliśmy na przykład tą świadomość i wiarę, że Jezus jest tym kawałkiem chleba. Kiedy kapłan, no, pokazuje, no, oto Jezus, oto baranek Boży, no, a na tego, no, po prostu Matka Boża jest na kolanach w tych momentach według mistyków i świętych. Znaczy, mówi święty Grzegorz, że spełniać zewnętrznych uczynków i ćwiczeń pobożnych, by się ludziom podobać i ściągać na siebie pochwałę, bo to by było próżnością. I nie trzeba robić na taki sposób. Ale Jezus też powiedział, że niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Święty Ojciec Pio mówi w swoich listach o próżności, że to jest po prostu jedna z wad, która nie ma przeciwną sobie cnotę. Wszystkie wady mają jakąś cnotę. No, mówi tak. Tej wady należy się obawiać tym bardziej, że nie istnieje przeciwnej cnoty. Faktem jest, że każda wada ma swoje lekarstwo i przeciwną sobie cnotę. Gniew pokonuje się łagodnością, zazdrość, miłością, pichę, pokorą i tak dalej. Jedynie próżność nie ma przeciwnej jej cnoty, z pomocą której można by ją pokonać. I mówi, że próżność to specyficzny wróg dusz, które poświęciły się Panu i oddają się prowadzeniu życia wewnętrznego. Słusznie więc można ją nazwać molem duszy, dążącej do doskonałości. Święci zwą ją kornikiem świętości. A święty Jan Chryzostom mówił tak o próżności. Im więcej dobrego byś zrobił, chcąc poskromić próżność, tym bardziej ją pobudzasz. Ponieważ, no, innymi słowami, no, jest jak cień, która nam jest bardzo blisko i nie pozwala nam. Im bardziej modlimy się, im bardziej robimy dobrych uczynków, próżność jest ciągle tutaj blisko. Jak zwyciężyć? Po prostu rozoznawać w swoim życiu, gdy ona się manifestuje jak pycha. Święci mówią, że pycha ma 1000 twarzy. No, tylko pytanie, ile do tego momentu, no, odkryliśmy tych twarzy w naszym zachowaniu, czynach, no, będąc sami przed Bogiem, no, ona ciągle wychodzi, ten egoizm wychodzi, no, i to jest praca, no. I tutaj różaniec może nam pomóc bardzo wiele, jak mówi święty Ludwik Danefort. W traktacie mówi o tych praktykach zewnętrznych i że prawdziwy niewolnik powinien mieć wielkie nabożeństwo do Ave Maria i różańca. Mówi, że to jest jedna z najpiękniejszych modlitw po Ojcze Nasz, że po prostu nie możemy większy komplement powiedzieć Marii, jak kiedy odmawiamy różaniec święty. I mówi, że w chwili śmierci będziemy błogosławić dzień i godzinę, kiedyśmy mu uwierzyli. Bo kto sieje w błogosławieństwach, z błogosławieństw też rządzi będzie. Wiemy, że Jan Paweł II po zawierzeniu po prostu zaczął, no, odkrywać inne dzieła świętego Ludwika. I jak wiemy, napisał tam dokument, encyklika, w tej swojej encyklice Rosarium Virginis Mariae, właśnie cytuje świętego Ludwika Danefort, to wiem. Czyli cytuje tą książkę. Więc czytał tą książkę. Ta książka ma swoją jakąś strukturę i wiemy, że wtedy w tej encyklice cytuje błogosławionego, teraz będzie święty, to Bartolomeo Longo. Wiem, że on, no, z Pompejach jest tam, był kiedyś kapłanem szatana, potem nawrócił się, no i tak odważnie Paweł II, że w takim dokumencie, no, kościelny cytuje takiego jednego, jedną osobę, która służyła po prostu jak kapłan szatanowy. Znaczy, no, publicznie pracował przeciwko Kościołowi i Chrystusa. Potem nawrócenie, Matka Boża mu przychodzi, mówi, że ma zbudować bazylikę ku czci różańca świętego, czyli Matce Przenajświętszej, buduje tam w Pompejach i wiemy, że, no, wielu cudów dokonuje się w tym tam sanktuarium, nie wiem, czy byliście i tak dalej. I obok tego apostoła różańca świętego cytuje po prostu książkę. Książka, jak powiedziałem, zatytułowana Przeciwny sekret. No, często jest to, że święty Paweł w swoich listach mówi o sekrecie, mówi o tajemnicach. No, mówiąc o Jezusie, że, no, Bóg mu objawił tą tajemnicę. No, nieraz mówi o tych tajemnicach. Widać, że święty Ludwik lubi to słowo świętego Pawła. Może być i stąd, i to ta miłość do tego słowa niewolnictwo. No, może być, no, widać, że po prostu jest to tajemnica, która ma być odkryta nam w modlitwie przez Ducha Świętego. Sekret, aby się nawrócić i zbawić, to co jest najważniejsze dla naszego życia. Nawrócenie i zbawienie. Nawrócenie, czas niedokonany i zbawienie, zbawić się po prostu, no, Pan Jezus nas zbawia przez to. Święty Jan Paweł II wtedy świadom to, co się dzieje w Kościele, że jest bardzo, no, że jest dużo intelektualizmu, bo wiemy po soborze, obowiązkową lekturą dla osób konsakrowanych, zakonnych, był traktat o prawdziwym nabożeństwie. No, każdy zakonnik w trakcie nowicjatu miał prawie niepisany obowiązek, żeby się zawierzyć. Potem po soborze to po prostu uciszyło się. Po prostu znikło. Jak i inne rzeczy. No, wiemy teraz, powód to wszystko nieprzyjaciel robi, żeby po prostu nas prowadził błędną drogą. Święty Jan Paweł II świadom tego. Matka Boża ustawia do serca. Miłość to zdrowa szwagierka. I nie tylko, że spotyka się, jeden kapłan mówił o Włoszech, kiedy byłem tam, miał zwyczaj taki robić, święty Jan Paweł II. Kiedy biskupy przychodzili do niego, do Watykanu, tam raz w roku, bo mieli ten obowiązek, zanim zaczęli mnie rozmawiać, on by ich poprosił, żeby poszli do figurki Matki Bożej, żeby sobie pomodlić, zanim zaczął rozmawiać. I mówi ten kapłan, wtedy po zachowaniu, zewnętrznym zachowaniu, widział, jak się kto zachowuje, jaką ma miłość do Matki Bożej. Pamiętacie ten obraz, gdzie Jan Paweł II tak stoi obok Matki Bożej Fatimskiej, jakby słucha. To jest niesamowita postać. On całą swoją istotą przemawia. Mówić o krzyżu na przykład. Ta scena, kiedy już nie mógł mówić, miał dar głoszenia, miał dar słowa Bożego. I już jest chory na tym balkonie, na tym oknie, chciał powiedzieć tu i w pewnym momencie traci cierpliwość, i uderzy ją tak. Boże, a dlaczego? Zobacz, ile jest osób, czeka, żeby choć troszeczkę jedno słowo powiedział i nie pozwalasz. Jest już w procesie ogołocenia. Do tej pory miałeś taki dar, a dziś już powolutku opierać. Przygotuj się na całkowitą ofiarę. I tutaj on jest świadomy, dużo intelektualizmu i wymyśla, proponuje Kościołowi czwartą część różańca. Innymi słowami, można zrobić i piątą, szóstą, siódmą. Dlaczego? Bo cała Ewangelia to jest różaniec. Bo sens różańca świętego jest prowadzić nas do kontemplacji. Czyli najpierw do medytacji. W myśleniu świętych z góry Karmel jest wielka różnica. Gdzieś to wszystko stawiamy pod ten sam kosz. A jest wielka różnica między medytacją a kontemplacją. Słuchając świętej Terezy z Awila, ona jest nauczycielką modlitwy. I z jej dzieła można wyciągnąć, że modlitwa zaczyna najpierw, i Monfort mówi tutaj, dużo widać tutaj, bo to jest duchowość kardynała Berulla. Stąd pochodzi on jest założycielem tej francuskiej szkoły duchowości. Francuska szkoła duchowości też, mamy tutaj poradnik, tutaj zostawiliśmy, jak oni medytują. I powiem troszeczkę później, że jest różnica między medytacją, lekcją divina i to, co proponuje ta francuska szkoła duchowości. I tutaj święta Teresa mówi, że najpierw modlitwa można rozdzielić na dwie części, jak wiemy. Część aktywna i część pasywna. To jest życie duchowe. Część aktywna, patrząc na modlitwę, to jest modlitwa ustna. Potem modlitwa umysłowa. Czyli najpierw zaczynamy modlić, odmawiać. Kiedy odmawiamy tak ustami, święci nas uczą, trzeba zacząć myśleć o tym. Ojcze nasz, to bardzo ważne, kiedy zrobimy akt poddania się Jezusowi. Wczoraj powiedzieliśmy, że dusza i duch Matki Bożej daruje się. Zaczyna mieszkać w duszy samego człowieka, który jej się oddaje. Jest wierny tym praktykom wewnętrznym, robiąc wszystko z Marią, przez Marię, dla Marii i Marii. Wtedy Matka Boża nam pokazuje, kiedy ja mówię na przykład Ojcze nasz, wiemy, że przez lat my mówimy tą modlitwę, Ojcze nasz, że jest jakiś postęp. zmienia się. Każdy raz, kiedy ja mówię Ojcze, no Łukasz mówi Ojcze, Mateusz chyba Ojcze nasz. No, tutaj jest bardzo Łukaszewa propozycja, no bez tego nasz jest ja i Ojciec, relacja. No, Jezus mnie prowadzi do tego Ojca, żeby rozwijać no, tą relację z Bogiem Ojcem. On jest moim Ojcem też, nie tylko naszym Ojcem. Moim, uświadomić, że On jest moim. Ale no, wiemy, że 20 lat mówimy Ojcze, Ojcze, Ojcze. Jest tam progres, postęp jest. Nie możemy powiedzieć, że nie. Jeśli kochamy Boga, jest postęp. Ale jaki jest owoc zawierzenia, że Matka Boża mi pokazuje, jaka jest przepaść między mną, kiedy ja mówię Ojcze, a kiedy ona mówi. I to nagle staje się. Po prostu ona mnie prowadzi do jej duszy. Odkrywa mi, otwiera mi swoje serce. Odkrywa mi momenty, gdzie ona się modliła. I pokazuje mi w duchu. Otrzymuje, to jest owoc zawierzenia. Pokazuje mi, jak brzmiało to słowo w jej sercu, w jej ustach. I słuchajcie, to jest niesamowite. To jest kontemplacja. To jest chwilowo. Mówił święci z Karmelu. Kontemplacja prawdziwa trwa 20 sekund. 5 sekund. Mieliśmy no takim doświadczeniem. No i tak dalej. I potem to jest ta pierwsza część aktywna. I potem modlitwa ustna i potem jest medytacja. Często dziś mówimy medytacja, kontemplacja, ale ja raczej lubię rozróżniać te dwie rzeczy. Medytacja jest aktywność moja umysłowa, serce, ciało. Po prostu ja muszę przygotować się na to. Muszę tam ćwiczyć, muszę czytać Słowo Boże, muszę czytać, na nowo czytać, myśleć o tym. A nieraz w życiu duchowym po prostu Bóg nas prowadzi, że po prostu doświadczamy, że mój umysł kiedyś udało przeczytać książkę, medytować, a teraz jakby nic. Jest tylko jakiś tam. No, po prostu nie mam ani chęci i to, co czytam, nie mogę pamiętać więcej. Ale to już, no, inny temat, to jest związane z naszym oczyszczeniem, czystcem tutaj na tym świecie. Żeby się zjednoczyć umysłowo z boską mądrością. Potem to wszystko jest, zależy od nas. My możemy dużo dać. Więcej medytacji i tak dalej. Ale jest druga część, to jest kontemplacja. I święta Teresa zauważyła, że jest 5-6 różnych poziomach kontemplacji. Teraz każda ma swoją każda ma jakiś swój sposób, jak się to manifestuje, jak dusza się modli. Na pierwszym stopniu kontemplacji, drugim, trzecim, kwartym, czwartym, piątym, do tego mistycznego zjednoczenia duszy z Bogiem. I tutaj święty Ludwik też w tej książce mówi o tym. I Jan Paweł II świadom tego, że trzeba medytować. W tej cyklice mówię, że po prostu trzeba rozważyć Słowo Boże. My w zakonach na przykład mamy obowiązek według konstytucji na przykład 30 minut, ktoś więcej. Zależy od zgromadzenia, jesteśmy misjonarzami, nie jesteśmy jakieś klauzurowi albo kontemplacyjni. No, misja i kontemplacja razem. Ale to, co odkrywam odnośnie różańca i medytacji według francuskiej szkoły duchowości, że kiedy zacząłem medytować, to jest 5 minut, zawsze mówię w kontekście zawieszenia się Jezusowi. To, co powiedziałem. Że tutaj Matka Boża zaczyna zmieniać wszystko. To czujemy. Po prostu daj mi zobaczyć, jaka jest różnica, jak ona patrzy na tego Ojca, jak ona mówi. I potem dusza po prostu pragnie, widzi z siebie. Ja widzę, jak ja mówię często Ojcze nasz, nieświadomie i tak dalej. Wszystko Panu błogosławi. Są postępy i tutaj. Nie chciałabym teraz unicestwić wszystko to, co do tej pory zrobiliśmy i to, co robimy. Nie chodzi o to. Chodzi o doskonałość. Jeśli chcemy oderwać się od samego siebie, to, co wczoraj mówiliśmy, być wolni, dać więcej spacji, więcej przestrzeń działaniu Ducha Świętego, wtedy potrzebujemy Marię, żeby nam ona pokazała najpierw, jaka jest różnica między jej duszą a moją duszą. To, co ona robi, kiedy gotuje obiad, kiedy pracuje, kiedy pisze książkę, kiedy prowadzę samochód, kiedy rozmawiam konfesjonalnie z osobami. Wtedy ona mi pokazuje swoje cnoty, jak to wyglądało, jakby wyglądało, kiedy by ona to prowadziła. I potem, widząc to, kontemplując, w duchu widzisz to, co się dzieje w duszy Matki Przenośnej. Pierwszy owoc tego widzenia jest pragnienie. Zaczynamy pragnąć. Zaczynam pragnąć, Mario chce tego. I oto Słowo Boże. Kto pragnie, będzie nam. Kto puka, po prostu Słowo Boże natychmiast wciela się w serce nasze. Widzimy, że jest przestrzeń, że jest różnica między mną a nią. I potem jak proszę, po prostu automatycznie, naturalnym sposobem, Matko, pomóż mi. I on mowę mówi, owoce, skutki tego nabożeństwa są tam numery i opisuje. Jan Paweł drugi świadom tego. I mówi po prostu, mówi, możecie rozmawiać, możecie zrobić tyle różańców, tyle jest tego Słowa Bożego. Cała Ewangelia, różaniec nas prowadzi do Ewangelii, do Słowa Bożego. Do medytacji, potem nas prowadzi przez akt zależenia do kontemplacji. Dlaczego wymyśla tak święty Jan Paweł II, pisze o tym? Po prostu znalazł w tej książce 5 różnych metod omawiania różańca. Ludwik zostawił 5 różnych metod. I po prostu, jeśli czytamy, rozważamy na taki sposób, mogą nam pomóc pogłębić na taki sposób. I mówi się to, co powiedziałem, moje osobiste doświadczenie jest, jeśli mam 30 minut obowiązków według moich konstytucji rozważania, bo każdy z nas decyduje o swoim programie duchowym osobistym, 15 minut, 5, nie wiem ile czasu ktoś ma, godzinę, 2 godziny, wtedy doświadczamy, że Bóg nas przez taką krótką medytację chce prowadzić, żeby medytowali przez cały dzień. To jest owoc medytacji. Dusza czuje, że wszystko zaczyna być medytacją. Że po prostu życie Pana Jezusa, Jezus z Ewangelii nam przychodzi, żeby się spotkać z nami. I spotyka się kiedy jesteśmy w naszym pokoju, kiedy pracujemy na komputerze, kiedy rozmawiamy, kiedy spacerujemy, On po prostu spotyka się z nami. Dlatego święty Augustyn powiedział, przyjdzie czas, kiedy nie będzie nam potrzebna Ewangelia. Wielki święty Augustyn. Na 5 roku jeden mnich, jeden profesor kapłan, zaczął tam opowiadać o Augustynie, i pamiętam, jak to dla nas studentów był szok, kiedy powiedział, że święty Augustyn coś takiego powiedział, że jest taki czas w życiu duchowym, że nie potrzebujemy Ewangelii więcej. I 70% studentów tam powiedział, zaczęło, jak to? Jaka jest to herezja? I potem profesor zauważył, może być za dużo powiedział i miał tam, żeby mogli rozumieć, o co chodziło tutaj. A to jest naprawdę to, co Jezus mówi, jeśli Słowo moje jest w Tobie, ja i Ojciec przyjdziemy i zamieszkamy. Jeśli Jezus zamieszka, naprawdę wtedy ja rozumiem wszystko. Nie potrzebuję to, co Augustyn powiedział, rozważania. Bo rozważanie jest przez 24 godziny na dobę. I to jest pierwsza część, kiedy ja przez cały dzień rozważam. Plus zawierzyć się Maryi, pozwolić Matce Przenajświętszej, żeby mnie prowadziła, to szybko ona robi. Bo ja mam trudności, ale ona jest Matką Bożą. Ona jest pełna Trójcy Przenajświętszej. Ona za życia, przede wszystkim teraz chwałę, ona jest i widzi wszystko Bogu. Widzi, co czego ja potrzebuję. Prowadzi mnie, żeby rozważyć 24 godziny na dobę. I to jest po prostu medytacja nieustanna. Ale to jest pierwsza część. Potem jest kontemplacja. I tutaj tej kontemplacji no, dużo nam może pomóc ta francuska szkoła duchowości. Tutaj w tej książce no, napisaliśmy, jak to wygląda. Bo prawdopodobnie jak lekcje Divina, każdy z nas już opracował swoją wersję no, medytację. Ale kontemplacja to jest ten moment, gdzie po prostu Bóg ci otwiera w duchu. Ktoś może mieć wizję, jakiś obraz, no, dużo dziś dzieckich mają obrazy, no, albo słowy, natchnienia. Ale naturalnym sposobem to jest, kiedy duch po prostu no, żyje tutaj, gdzie jesteśmy, rozmawiamy, a nagle duch widzi w duchu rzeczywistość duszy. W Krakowie jest sanktuarium duszy Chrystusowej, nie wiem, czy wiecie. Ta założycielka tego zgromadzenia żyła kiedyś siostra Fomslina. No. I potem miała wizję tego obrazu, też cudowny obraz, dusza Chrystusowa. I to jest cel. Jest na tu również. I to jest cel, żeby przez ranę, przez ludzkość, przez człowieka Jezusa, medytując o Jego śmierci, medytując o Jego cierpieniach, o Jego ranach, bo to jest jedyna droga, przez ranę Jego przejść do wnętrza Pana Jezusa. I francuska szkoła duchowości proponuje nam, jest tam część pierwsza, przygotowanie, potem czytamy jakiś fragment Pisma Świętego, potem oni proponują, żeby rozważać i patrzeć, czyli część medytatywna na zewnątrz. Na przykład Jezus w Getsemanie. Widzimy tam, no, czytając powolutku każde słowo, widzimy Jezus przychodzi z Janem, Jakubem i Piotrem. Potem zostawia ich tam, on jest zmęczony, on idzie troszeczkę dalej. No i tutaj francuska szkoła duchowości mówi, obserwujcie, teraz jest zachowanie jego zewnętrzne. Bardzo ważne, jak Jezus zachowuje, tam on uklęka, a potem różne tam Ewangelie proponują, że przychodzi w pewnym momencie anioł. No, ta Maria Zagrebi, siostra Maria Zagrebi, mistyczne miasto Boże życie, bo Matce Przenajświętszej mówi, że Matka Boża poprosiła swojego anioła stróża, żeby poszedł do Jezusa w Getsemanii, żeby nacieszyć. Potem i ewangeliści inni mówią, że po prostu Jezus cierpi tam. Pokazuje nam swoim zachowaniem. Zaczął cierpieć coraz bardziej. Poci się krwią. No, często mi, kiedy jest nam trudne, wszystko robimy tylko, żeby się nie modlić. Kiedy jest trudne, kiedy jest ucisk na duszy, kiedy po prostu dźwigamy jakieś ciężary. No, po prostu dajmy wszystko. Tylko, żeby no, odpocząć. Daj święty spokój, Panie Jezu. No. Unikamy, robimy wszystko i wszystko jest łatwe robić. Jezus nam w Getsemanii pokazuje, wtedy trzeba jeszcze bardziej robić. Do krwi święty Paweł mówi. Walczyć do krwi przeciwko grzechowi. No i Jezus to sam powtarza. A to są zewnętrzne zachowania Pana Jezusa. I francuska szkoła duchowości mówi, adoruj Jezusa, miej go przed oczami. I dużo nam w medytacji to daje. Pokazuje nam Jezus. Ale to nie jest koniec. Koniec jest, no, tą ideą przewodnią jest nasze przywiązanie, czyli moje wszczepienie się w osobę Jezusa Chrystusa. Czyli patrzeć i łaską Bożą, prosząc Boga, żeby mi pozwolił wejść do Jego wnętrza. No. A to jest czysta kontemplacja. No. Wejść, próbować, poczuć. Nie tylko widzieć w duchu, co czuje Jezus, kiedy rozmawia z grzesznikami, z prostytutką, z gniewem, kiedy rozmawia z faryzeuszem, tymi, którzy zamykają swoje serce. Jak po prostu wychodzi to słowo Ojca z Niego. Jak Pan, mądrość Bożą, daj mądrość, daj mu słowo żywe, daj mu, żeby mówił o przypowieściach, po prostu rozwija się ten dar żywego słowa, rozwija się, konkretyzuje się przez rzeczywistość, która nas otacza. On to razem, medytacja i kontemplacja. I tutaj Matka Boża nam pomaga, ona, która ma tego Jezusa w swojej duszy. I tutaj akt zawierzenia może nam dużo dać. I potem kolejnym krokiem to jest decyzja, jak on proponuje i tak dalej. Więc akt zawierzenia nas prowadzi do kontemplacji. I święty Ludwik tej książce, ciekawe, zaczyna, podzielę tą książkę, ta książka składa się z 50 róż. 5-10 róż. I każda dziesiątka, tak rozdzielę na 5 dziesiątki, i każda dziesiątka opisuje, skąd pochodzi różaniec święty, jakie są skutki różańca świętego, jak różaniec ma skutku i powoduje owocą dla tych dusz, które są daleko, nawet jedną nogą w piekle, jeśli będą trwać, że Matka Boża im uprosi w momencie śmierci łaskę nawrócenia, skruchy za grzechy i dalej. Polecę te fragmenty do penitentów, do tych osób, które są daleko, może naprawdę poruszać. Dziś osoby szukają takich cudów, bo szukają, żeby po prostu Bóg zrobił cuda w ich życiu. Potem opisuje cuda w życiu świętego Ludwika i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co najostatnie, bo oglądałem katechezę księdza Roberta Skrzypczaka i opowiadał o różańcu świętym. I mówi tak, mówi o księdzu Dolino. I bardzo mi się podobało. Mówi tak, nieprzyjacieli, wrogowie różańca świętego mówią, ale to święty Dolin, A on jest bardzo, ma dar wiedzy, tym księdz Robert. Niesamowity, ma, przemawia po prostu. Jest pokorny, Bóg udaje. I on mówi, nieprzyjacieli różańca świętego po prostu, często mówią, ale to to średniowiecze, to tam dużo jest napompowanych tych rzeczy. Niemożliwe, że tak się stało. A on mówi tak, ksiądz Dolito w swoich książkach powiedział tak, że różańc święty nie nastał tam w XI-XII wieku, lecz nastał w dniu zmartwychwstania. Nie wiem, czy oglądaliście tą konferencję. I mówi tak, o co chodzi tutaj. Bardzo piękno. Mówi, po zmartwychwstaniu Jezusa Matka Boża razem z apostołami. I apostołowie widzieli, że Matka Boża po prostu miała światło. Od Kalwarii to światło tylko w jej sercu było włączone. Wszyscy sparaliżowani, panikują i tak dalej. I nagle w tych wieczernikach zaczęli pytać Matkę Bożą. Ale jak się to stało? To jest związane z naszym, z tym aktem oddania, to co teraz powiedziałem, kiedy dusza Matki Bożej nam się daje. Bo oni mieli to szczęście, żeby patrzeć na człowieka, na Maryję z Nazaretu. I ona zaczęła opowiadać. Na przykład ta rozmowa z Archaniołem Gabrielem. Możemy wyobrazić sobie, jak to wyglądało. Na apostolowie wokół Matki Bożej, ona zaczyna opowiadać w szczegółach. Przychodzi Archanioł i zaczynaliśmy rozmawiać. I może być ona opowiadała, jak on wyglądał, jak jego twarz wyglądała, to nie znajdziemy w Ewangeliach. To jest kwestia kontemplacji. To jest kwestia śmiałej w swojej duszy. Matka, jak, jeśli widzi pragnienie, miłość do niej, ona w obfitości daje, żeby mogli kontemplować. I mówi ksiądz Dolito, ona tak opowiada, opowiada. I oni słuchają, słuchają. Po prostu słuchają Słowo Boże, które się realizuje w jej życiu, ale przez to rozważanie intelektem apostołów po prostu ona ich prowadzi sama do kontemplacji. Znaczy otwiera granice materialnej medytacji umysłowej i po prostu ich prowadzi, żeby dotknąć samą istotę tych wydarzeń. I potem opowiada o jednej tajemnicy, drugiej, po prostu całe życie Pana Jezusa, cała Ewangelia. I na końcu, mówi ksiądz Dolito, zaczynają opowiadać, zaczyna Matka Boża im opowiadać o grzechu, o Judaszu, jak grzech zniszczy jego serce, jak zawiódł go szatana. I ona tak to przeżywając, mówiąc o tym, jak to rani serce jej syna, serce syna i Zbawiciela, i Odkupiciela jej. I ona jej po prostu prowadziła, żeby to nie była medytacja powierzchowna, lecz kontemplacja, żeby serce Piotra, Jakuba, Jana po prostu dotknęło to Słowo Żywe. Dotknęły serce samego Boga. I w tym momencie nastaje różanica. Druga część różanica. No. W tym momencie, mówi ksiądz Dolito, po prostu słuchając, patrząc na Marię, która ich prowadzi do kontemplacji, do żywego, do zamieszkania w Słowie Bożym, on z ich serca wychodzi. Święta Maryjo, Matko Boża, no widzą, że ona teraz, po kilka lat będąc z nią, nie rozumieli w ogóle, kim ona jest. No, oni mieli problem rozumieć, kim jest Jezus. Wczoraj czytaliśmy, Piotr po kilka lat mówi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Mesjaszem. Ty. A do tego momentu, no, jesteś mistrzem, nauczycielem. No. I Matka Boża, mając Jezusa, dzieciątko Jezus swoich objęciach, nie wiem, medytując, miała kaplicę adoracji 24 godziny na dobę, no, otrzymała taką łaskę, takie światło, że patrząc na to dzieciątko Jezus, powiedziała w pewnym momencie, ale on jest tylko moim synem. On naprawdę jest moim Zbawicielem. I to im przekazuje. I oni w tym momencie zrozumieli, kim jest Maria. I mówi ksiądz Dolito, święta jesteś. No, chodziła szerok nas. Nieraz zjedliśmy obiad, śniadanie razem. Modliliśmy się razem. Opowiadałeś nam o Chrystusie, patrzyliśmy na Ciebie, jak zachowujesz się, ale nie docierało do nas, że naprawdę Ty jesteś świętą. I ja postawię w tym momencie. Święta Mario, Matko Boża. I potem kolejna część, tej drugiej części, Zdrowaś Mario, to co jest najważniejsze w naszym życiu. Oni, słuchając o Judaszu, w obecności Matki Bożej zrozumieć, że są grzeszni. Matka Boża prowadzi do tego, co można, czy może człowieka nawrócić, a to jest poznanie. Światło Ducha Świętego, które nam pokazuje, kim jesteśmy. Przez Marię do Ducha Świętego. Kuzynka Elżbieta. To jest Ewangelia świętego Łukasza. Mówi, można wyciągnąć, mieć taki motto. Przez Marię do Ducha Świętego. Elżbieta, Jan Chrzciciel po prostu doświadczył. Skąd to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? No, dopiero Twój głos, no, zabrzmiał w moim wnętrzu po prostu radość napełniła moje głowy, moje serce. Czy Maria nas prowadzi do Ducha Świętego? Ona, która jest pełna Ducha Świętego. I mówi dalej ksiądz Dolito, po prostu, kiedy zaczęła tak na żywy sposób przeżywać i przekazywać grzech i ból serca Pana Jezusa, który cierpi do dnia dzisiejszego, po prostu powiedziała, modlić się za nami. Wstajemnictwo. No, komunio sanctorum. Matka Boża, która stawia się. Ty jesteś święta. Oni apostołowie zobaczyli, że ona naprawdę jest tetokos. Jestem niepokalana. Módl się za nami. Kiedy, Matko? Teraz. Teraz potrzebujemy hik en nung. Teraz i tutaj. Szatan wszystko robi, żeby myśleć o przyszłości albo przeszłości. Nienawidzi i nie może podnieść, że ja teraz i tutaj żyję i myślę o Bogu. Módl się za nami teraz i tutaj, Matko, przemyśleć. Oto druga część. No, zdrowa szkolenia według księdza Dolinę, mówię ksiądz Robert. Więc piękne bardzo tłumaczenie i ma sens. Dla mnie, jak zawierzony, który już nieraz doświadczyłem takich rzeczy w codzienności, gdzie po prostu przychodzą taka światła, po prostu to jest po prostu chwilę spojrzenia w duchu, w serce Matki Bożej. A ona natychmiast nie zatrzymuje się, nigdy spojrzenie na nią. Ona natychmiast prowadzi do Ojca Syna i Ducha Świętego. Natychmiast. I pamiętam, kiedy byłem studentem w Rzymie, nie piszę o tym, może być Ludwik na taki wyraźny sposób, ale to moja łaska, wiem. Ja wczoraj to był, którą otrzymałem, modliłem się w kaplicy i wtedy rozumiałem, gdy robimy ankietę, pytając osób, katolików, jaka jest twoja relacja z Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem Świętym, odpowiedź nie była różna. Nie wiem, może być 70% odpowiedź by była ja, Jezus, potem nie wiem, 10% ja i Ojciec i reszta do Ducha Świętego, nabożeństwo. I pamiętam, tamtego dnia po prostu otrzymałem taką łaskę, żeby mówić o tym. Nie, tu chodzi o tę próżność teraz. Mówi o po prostu, żeby mógł doświadczyć traktatu i mówić, opowiadać o tym. Otrzymałem od tamtego momentu, to ponad 20 lat temu, może 15, po prostu od dziś będziesz miał równowagę, czyli taką samą relację z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I od tamtego momentu, wcześniej bardzo był tylko Jezus, tam Ducha Świętego troszeczkę, ale Ojca tak, ale dziś widzę i od tamtego dnia, że po prostu Matka Boża przypomina mi, żeby się modlić i do Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. I nie istnieje dzień, gdzie jednocześnie nie ma. Cały czas są Trójca Przenajświętsza. Jak profesor na teologii tam powiedział, patrząc na krzyż, troszeczkę prowokując nas, powiedział, czy my nie jesteśmy heretykami, tylko na naszych ścianach jest krzyż. A gdzie jest Ojciec i Duch Święty? Troszeczkę miał rację tutaj. Bo krzyż nas prowadzi do Ojca, czyli potem do Ducha Świętego, który nam objawia całą prawdę. I kończymy. Różaniec jest według słów Matki Bożej potęgą bronią, która nas prowadzi, ta praktyka zewnętrzna, która nas może prowadzić do kontemplacji, czyli do duszy samego Boga, który nam się daje. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi
Świętemu.
Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmocny, Ojciec i Duch Święty.
Amen.